Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałga, a z nami zachodniopomorski poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka. Dzień dobry, panie pośle.
Witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy, no i internautów.
Obecna koalicja mówi, że rząd Prawa i Sprawiedliwości celowo opóźnia przekazywanie władzy. Tak jest?
No nie, no my stosujemy zasady demokratyczne i jak obecna jeszcze opozycja, totalna opozycja mówi takie rzeczy, no to znaczy nie wie, jak wygląda demokracja w Europie chociażby, bo daję przykład najbliższy taki czasowo odsunięty to był no chociażby Hiszpania, 4 miesiące tworzenia się rządu, Belgia 16 miesięcy, a my mówimy tutaj o bardzo krótkim czasie, gdzie partia Prawo i Sprawiedliwość wygrała wybory i dlatego dostała misję tworzenia rządu. I jeszcze 11 grudnia zobaczymy, czy zdobędziemy większość, czy tej większości nie zdobędziemy, bo ciekawe rzeczy, coraz bardziej ciekawe się dzieją w polityce, ciekawe rzeczy się dzieją w Sejmie, co widać w tej chwili, jak wygląda demokracja w wykonaniu Platformy Obywatelskiej, gdzie największy klub nie ma przedstawiciela w prezydium, czegoś takiego nie było od odzyskania niepodległości przez Polskę mówię od 100 lat.
Pan mówi o pani marszałek Witek.
Tak.
Natomiast komentatorzy polityczni mówią, że Prawo i Sprawiedliwość oczywiście zwleka, mówiąc o tym, że są terminy i tych terminów pilnuje. Natomiast z drugiej strony zaznaczają, że ta koalicja i zbudowanie koalicji jest całkiem możliwe z Prawem i Sprawiedliwością, ale nie teraz, nie w tym momencie. Może za rok, może za dwa. Wtedy, kiedy, cytuję, tamci się pokłócą, trochę tak powiem kolokwialnie, kombinujecie?
Czas szybko bardzo biegnie w dzisiejszych czasach. Pewne sprawy, które kiedyś trwały miesiącami albo latami, dzieją się czasami w jeden dzień. My już widzimy w tej chwili, no, jak niektórzy politycy podchodzą do tej wrzutki w aferze wiatrakowej, która jest ewidentną wrzutką i przyznają to i politycy lewicy, i politycy też chociażby PSL-u.
To proszę wytłumaczyć naszym słuchaczom, o co chodzi w tej ustawie wiatrakowej?
No, ustawa wiatrakowa w ogóle nie powinna być ustawą wiatrakową. To by miała być ustawa, którą my proponowaliśmy jako rządową, ustawa, która zabezpieczy tarczę antykryzysową, energetyczną dla mieszkańców naszego kraju. Po pierwsze zrobiono to w sposób bardzo niedelikatny, czyli publicznie mówiąc, że trzeba się wziąć za spółki Skarbu Państwa, które do tej pory przynosiły wielkie korzyści i powiedziano wprost, że 15 miliardów z tego będzie pochodziło z pieniędzy Orlenu.
Powiedziano, wszyscy widzieli, co się stało na giełdzie, tak?
Tak, w tym momencie 6 miliardów wyparowało na giełdzie z Orlenu. No, ale to jest jedna rzecz. No, skandaliczna, uważam, że powinno, jakby to był projekt poselski, projekt przygotowany przez koalicję i Trzecią Drogę. No i potem się okazało, że jest tam wrzutka, której nikt nie widział, wrzutka odnośnie wiatraków, czyli odnośnie wprowadzenia takich systemowych rozwiązań, które będą pozwalały 300 metrów od domu zakładać farmy wiatrowe. Więcej, w momencie, kiedy będzie potrzeba założenia farmy wiatrowej, będzie też możliwość ich stawiania, a mieszkańcy będą musieli się pożegnać ze swoimi miejscami pobytu czasami. Tak, teraz się z tego wycofują, ale to pokazuje już, jaki jest rozłam jeszcze w koalicji, która nie zaczęła rządzić. My chcemy koalicję polskich spraw tworzyć. Myślę, że w niedługim momencie bardzo wielu polityków, posłów, którzy w tej chwili są w parlamencie, będą patrzyli, że pewne nawet sprawy światopoglądowe muszą iść na bok, bo albo chcemy dalej rozwijać gospodarkę, być w G20, bo chciałbym powiedzieć, że w tym roku prawdopodobnie dołączymy do 20 najbardziej rozwiniętych krajów świata, albo będziemy patrzyli na to, jak Donald Tusk zwija Polskę i wysprzedaje mienie polskie.
A z kim najszybciej pokłóci się ta koalicja, jak pan sądzi?
Nie wiem, mi się wydaje, że w każdym z tych ugrupowań są posłowie, którym zależy na wiarygodności, zależy na tym, że realizować obietnice, które były złożone w kampanii wyborczej. Myślę, że na to będzie zwracało uwagę szczególnie PSL, ale też i myślę, że środowisko lewicowe jest bardzo wrażliwe na deklaracje wyborcze i próbę ich realizowania. I w środowisku Platformy Obywatelskiej i Trzeciej Drogi myślę, że też tacy posłowie są, bo zmieniły się czasy. I po pierwsze nastąpiła taka sytuacja, którą notabene zapoczątkowało Prawo i Sprawiedliwość, że obietnice wyborcze należy spełniać. I jak ekipa Tuska myśli, że do tej pory tak było, jak to było, tak jak było kiedyś, że można obiecać, a później robimy swoje, no to się grubo mylą. Dzisiaj mieszkańcy Polski rozliczają i to w sposób bardzo szybki z deklaracji wyborczych, a tych deklaracji było bardzo dużo, już nie będę mówił, 60 tysięcy kwota wolna podatku i tym podobne. I póki mogą na razie robić igrzyska polegające na tym, żeby atakować środowisko Prawa i Sprawiedliwości, tworzyć komisje, poniżać posłów, nie dając im na przykład miejsc w komisjach sejmowych, czy 194-osobowy klub nie mający przedstawicielstwa prezydium, no to robią, bo to są rzeczy bezkosztowe. Natomiast w momencie, kiedy się zaczną rzeczy kosztujące, no to się, myślę, że wtedy zacznie.
Panie pośle, zmieńmy temat. Kilka miesięcy temu rozmawialiśmy na antenie i pan chwilę po tym, jak skończyło się wejście na antenę, pan powiedział przed wyborami, że rząd Prawa i Sprawiedliwości podpisuje umowy na inwestycje, także te na Pomorzu Zachodnim, także gdyby następcy przyszli, a to nie wy wygralibyście te wybory, to żeby te inwestycje na Pomorzu Zachodnim jednak były realizowane. Pan czuje w powietrzu takie ryzyko, że coś może nie zostać wybudowane, coś może nie zostać zrobione przez waszych następców?
Ja głośno o tym mówię, że wszelkie inwestycje, które nam udało się zakończyć, to ja je traktuję jako wykonane. Natomiast wszelkie inwestycje, które chociażby są już w przetargach, tak jak na przykład droga S10, 8 wielkich przetargów na poszczególne kawałki aż do Piły, dwupasmówka, boję się, że można minimalizując i chcąc niszczyć polską gospodarkę i inwestycje, a szczególnie na Pomorzu Zachodnim, bo to są inwestycje na Pomorzu Zachodnim dla Donalda Tuska, to są inwestycje, które stoją w sprzeczności z interesem niemieckim, mogą niestety zostać zahamowane. Ja ostrzegałem przed wyborami i po wyborach mówię wprost, że tak jak mieszkańcy Szczecina liczyli na obwodnicę zachodnią Szczecina z przeprawą Police Święta, no niestety uważam, że Platforma Obywatelska powie, pieniędzy nie ma, wymyśli jakąś regułkę i już zainwestowane środki zostaną zmarnowane. Jak ja dzisiaj rozmawiałem z panem posłem Łąckim na antenie innego radia i pan poseł Łącki odnośnie portu kontenerowego, który jest po prostu w momencie, kiedy gdybyśmy go wybudowali, to jest żyła złożąca. Pieniądze takie idą do budżetu państwa, że już nie chcę sloganami tego określać, a pan Łącki mówi, że to jest gigantomania i trzeba porozmawiać z mieszkańcami Warszawa, a ja mówię, no nie z mieszkańcami Warszawa, tylko już po prostu pewno były rozmowy z Niemcami, bo to Niemcy blokują ten port, bo jest z dużym zagrożeniem gospodarczym dla portu w Hamburgu. Tylko co mnie interesuje port w Hamburgu i co polskiego posła powinien interesować port w Hamburgu? Liczy się tu i teraz rozwój Polski.
A to mówi pan no, zaskakujące rzeczy, dlatego że politycy Platformy Obywatelskiej podczas kampanii wyborczej, przyjeżdżając do Świnoujścia, mówili, że będą kontynuować jednak budowę terminala kontenerowego, tylko z jedną różnicą. Najpierw zapytają o to mieszkańców.
Tak, przecież wiadomo, że porozumieć z mieszkańcami tej dzielnicy się można, bo wpływy i zyski z tego portu kontenerowego będą tak ogromne, że można tą daniną też podzielić się z mieszkańcami Warszawy i się porozumieć. Ale prawda jest taka, że jak ja słyszę w tym momencie od posła Platformy Obywatelskiej, że to jest gigantomania, no to w ten sposób to ani byśmy nie mieli portu w Gdyni, taka jest prawda, ani byśmy nie mieli Centralnego Okręgu Przemysłowego, no nic byśmy nie mieli. No i niestety mam duże obawy odnośnie wszelkich inwestycji na Pomorzu Zachodnim. Za chwilę będzie pierwszy sprawdzian, bardzo ważny, bo pieniądze na to są zabezpieczone. Droga S10, droga życia dla Szczecina, o której niejednokrotnie, tak mówiłem, niejednokrotnie bardzo ciężko pracowałem nad tym, żeby te przetargi zostały ogłoszone. I tutaj będziemy mieli kolejny moment, taki bardzo sprawdzający, czyli drugi etap wodnicy Przecławia. To jest w Szczecinie znowuż, to jest drugi etap, który zarazem byłby rozpoczęciem obwodnicy zachodniej Szczecina, bo tam będzie węzeł wjazdowy w rejonie Kołbaskowa nowy powstawał. Znaczy miał powstawać, czy teraz będzie powstawał, to ja już tego radiosłuchaczom nie umiem powiedzieć. W każdym razie ciężkie gospodarcze czasy widzę dla Pomorza Zachodniego. To, co się działo przez 8 lat, to chyba każdy mieszkaniec naszego województwa widział. No teraz się mieszkańcy Szczecina muszą przyglądać i rozliczać tych, którzy, mam nadzieję jeszcze, że to się nie uda, ale którzy mogą tworzyć koalicję większościową i rządzić Polsce.
Czas pokaże. Tu stawiamy dzisiaj kropkę. Artur Szałabawka, zachodniopomorski poseł Prawa i Sprawiedliwości, był dziś moim i waszym gościem w Twoim radiu. Pięknie dziękuję za rozmowę, panie pośle.
Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu i serdecznie pozdrawiam.